Dzień dobry, witam Państwa. To będzie program poświęcony strajkom rolników, które trwają od dobrych kilku miesięcy w całej Europie, o czym część z Państwa może nie wiedzieć, gdyż główne media kompletnie nie informowały o tym, co się dzieje we Francji, we Włoszech, w Hiszpanii, w Belgii, w Holandii, w Niemczech. To nie występowało w naszych mediach, jeśli już to jakieś na dalszych stronach głównych serwisów. Kiedy rozmawiałem 2-3 tygodnie temu z Bartoszem Węglarczykiem, powiedział, że to są bzdury, bo przecież mamy takie materiały. Kiedy go spytałem, kiedy były na głównej stronie, zakończył rozmowę, bo takich materiałów nie ma. W związku z tym przeciętny widz w Polsce nie ma pojęcia o tym, że cała Europa strajkuje, rolnicza Europa strajkuje. A w związku z tym, że to trwa już kolejny miesiąc, i wczoraj była kolejna eskalacja w strajku, tym razem rolnicy z Polski pojechali do Warszawy. Spotykamy się z naszym ulubionym rolnikiem z Podlasia, z samych Krynek, 800 metrów od granicy, chyba trochę mniej. Jacek Słoma jest moim Państwa gościem. Witam, Jacku.
Czołem.
Pytanie, żeby nie przedłużać. Czy strajki rolników polskich są skoordynowane ze strajkami europejskimi? Czy macie kontakt z rolnikami z innych krajów Europy? Czy jest to nieskoordynowana akcja rolników jednak pod wspólnym hasłem, czyli likwidacji Zielonego Ładu, który zdaniem rolników w całej Europie zagraża przyszłości kontynentu tak naprawdę?
Na początku powiem, że nie jestem organizatorem strajków. Nie jestem osobą, która, nie wiem, jest w jakimś związku zawodowym. Jestem po prostu rolnikiem, który uczestniczy w tych strajkach. Oczywiście znam, mam kontakt do organizatorów poszczególnych strajków. Oczywiście nie wszystkich, bo ich mieliśmy już do tej pory kilkaset w całym kraju. Ale jeżeli chodzi o protesty w całej Europie, to fakt. Cała Europa rolnicza, Europa protestuje. Od w zasadzie Portugalii po Estonię, w związku z tym to nie jest coś, co jest tylko i wyłącznie domeną naszą tutaj lokalną. Te postulaty w zasadzie są w dwóch kwestiach uniwersalne dla nas wszystkich, dla wszystkich rolników w Unii Europejskiej i na początku pozwól, że o tym powiem. To jest po pierwsze kwestia Zielonego Ładu, który dosyć mocno wrzucił nas w machinę biurokratyczną i mówiąc szczerze, już nie do końca sami nadążamy za zmieniającymi się przepisami, które coraz to bardziej regulują sposób drastycznie bezpośredni sposób produkcji w naszych gospodarstwach, a de facto Zielony Ład skłania się ku temu, aby w dużym stopniu wyrugować nasze rolnictwo takie, jakie znamy je dzisiaj. A drugi postulat to jest kwestia importu żywności spoza Unii Europejskiej, ponieważ jeżeli już mamy ten Zielony Ład i całą wspólną politykę rolną w Unii Europejskiej i mamy naprawdę najwyższej jakości produkty spożywcze na świecie jako Unia Europejska, ponieważ te nasze standardy produkcji są najbardziej restrykcyjne na świecie, to nie możemy godzić się na to, że ściągamy do Unii Europejskiej produkty, które nie spełniają tych samych norm, które musimy spełniać my jako rolnicy, a znajdujemy się w szczególnym czasie, ponieważ w dosyć dużym stopniu zliberalizowaliśmy import płodów rolnych z krajów, tutaj w naszym przypadku przede wszystkim z Ukrainy do Europy. Na dzień dzisiejszy mamy w Polsce, w samej Polsce 9 milionów ton nadwyżki zbóż. W Unii Europejskiej to jest 20 milionów ton nadwyżki zbóż i na dzień dzisiejszy musimy upłynnić te nadwyżki, gdyż za kilka miesięcy wchodzimy w sezon żniw i być może będziemy w takiej samej sytuacji, w jakiej byliśmy już rok temu, gdzie tak naprawdę nie walczyliśmy o to, żeby mieć jak najlepsze ceny za nasze płody rolne, tylko walczyliśmy o to, żeby móc je po prostu sprzedać. No i trzecim postulatem takim, który jest dosyć istotny, to jest kwestia hodowli. Sprzeciwiamy się zakazowi hodowli w rolnictwie, jakichkolwiek zbyt mocnego ingerowania w kwestie hodowlane, ponieważ to jest jeden z działów gospodarki rolnej, który jest nierozerwalny z innymi działami gospodarki rolnej. To są naczynia połączone. Nie możemy wysuwać z tego mechanizmu jednego trybika bez szkody dla innych. A wiemy doskonale, jeśli już kończąc wątek, wiemy doskonale, że za ten nowy pomysł, o którym mówiła pani poseł Piekarska, czyli tak zwanej, jak my to nazywamy, nowej piątki dla zwierząt, która ma się w zasadzie ograniczyć do kwestii hodowli zwierząt futerkowych, to my doskonale znamy modus operandi tych organizacji, ponieważ właśnie mogliśmy je dostrzegać w kwestii piątki dla zwierząt. Tam ta piątka dla zwierząt, o której mieliśmy okazję rozmawiać właśnie u ciebie w programie, w zasadzie jeżeli chodzi o zwierzęta futerkowe, dotyczyła tylko w kwestii jednego akapitu. Tam była cała masa rzeczy, która dotykała rolnictwo jako takie. W związku z tym, znając ten mechanizm, wiedząc, że również dzisiaj za tymi pomysłami stoją te same organizacje, ci sami ludzie, którzy stali za piątką dla zwierząt. Mówię o sferze społecznej organizacji pozarządowych. W związku z tym, znając ich model operowania, wiemy, że nie poprzestaną tylko i wyłącznie na kwestii zwierząt futerkowych i pójdą dalej. Więc to są w zasadzie te trzy najważniejsze postulaty. My nie protestujemy dlatego, że chcemy jałmużny, zapomogi, paciorków. My chcemy produkować. Jesteśmy ludźmi, którzy żyją w XXI wieku. Nasze gospodarstwa rozwijały się w sposób równoległy do wszystkich gałęzi gospodarki w naszym kraju. Mamy piękne, nowoczesne gospodarstwa rolne. Chcemy produkować w dalszym ciągu najlepszą żywność na świecie, tylko chcemy, aby protestujemy po to, żeby nam w tym pozwolić.
Rozumiem. Dodajmy jeszcze, że tak, bo głównie mówimy przy okazji protestów rolników, jeśli chodzi o import właśnie produktów, o Polsce i Ukrainie, ale to jest problem ogólnoeuropejski. Dzisiaj w Hiszpanii to, co się wydarzyło w Polsce parę dni temu, miało miejsce, czyli produkty marokańskie także zostały zatrzymane przez rolników i rozsypane, gdyż i rolnicy polscy, i włoscy, i hiszpańscy, i niemieccy mówią jedno i to samo. Mamy, zresztą przecież sam to powiedział, że są bardzo zaostrzone normy jakości żywności w Europie. Tymczasem z przeciwnych powodów nieznanych, mnie może wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje, produkty, które nie muszą spełniać tych standardów, czyli ukraińskie, marokańskie, afrykańskie generalnie z importu, zalewają Europę i Unia Europejska nie widzi tym żadnego problemu. Dlaczego tak się dzieje? Jak to Unia tłumaczy?
No, mogę mówić za komisarzy. Myśl, jak mówią komisarze, między innymi komisarz Wojciechowski, że no skoro my sprzedajemy do tych krajów swoją żywność, to nie możemy od nich nie brać ich produktów rolnych, ale przecież nie na tym to polega. Są produkty rolne w Europie, które są w deficycie. Mam tu na myśli na przykład wysokobiałkowe surowce. Mówię tutaj o chociażby soi, którą ściągamy z Ameryki Południowej, z Ameryki Północnej, a właśnie na przykład Ukraina jest ogromnym producentem soi i nie ma sprawy. W Europie mamy deficyt soi, ściągajmy ją z Ukrainy. Kupujmy to, co jest nam potrzebne i nie ma z tym najmniejszego problemu. Ja nie wyobrażam sobie na przykład sytuacji, że robimy embargo na wszystko, no bo przecież każdy zdroworozsądkowy człowiek wie, że w Unii Europejskiej nie będziemy mieli plantacji, nie wiem, agawy czy ananasów. W związku z tym są produkty, które powinniśmy importować. To nie zmienia faktu, że również w tym zakresie powinniśmy mieć jakieś przepisy regulujące, co do nas powinno wjeżdżać, a co nie. Chodzi o kwestie po prostu zdrowotne nas wszystkich konsumentów. Jeżeli chodzi o kwestie Ukrainy, w mojej ocenie, to nie tylko Ukrainy, bo jeszcze zanim do Ukrainy dojdziemy, bo to jest coś, co najbardziej nas rozpala z prostego powodu. No, to jest powód geograficzny, ponieważ Ukraina jest bardzo blisko Polski, mamy wspólną granicę. W związku z tym to jest problem, który nas dotyka najbardziej, ale tak jak już wspomniałeś o Hiszpanach i problemach z importem hiszpańskich rolników z na przykład Maroka, no w krajach przybałtyckich, jak na przykład na Litwie czy na Łotwie, był problem z importem zboża rosyjskiego z dwóch kierunków. Raz pod fałszywą flagę przez bezpośrednią granicę, chociażby z Łotwą, a dwa poprzez import z Królewca. Co więcej, do tych portów, czyli do Kłajpeda czy Ryga, te ziarno trafiało i ono właśnie na przykład później płynęło do Hiszpanii. Bardzo dobrze opisały to nasze branżowe media. Co ciekawe, ja miałem całkiem niedawno okazję spotkać się z rolnikami z Łotwy i najciekawsze jest to, że to ja musiałem im wytłumaczyć, jaki był schemat działania tego procederu. Oni wiedzieli, że mają problem z ziarnem rosyjskim, ale nie do końca wiedzieli, jak to wygląda. Nasze branżowe portale rolnicze bardzo dobrze opisały ten proceder i co ciekawe, rząd łotewski jest pierwszym rządem w Unii Europejskiej, który ustanowił twarde embargo na produkty żywnościowe z Rosji. I tutaj z Rosji, co jest ważne, poprzez dwa tryby importu, czyli import bezpośredni przez granicę oraz przez kraje pośrednie. Czyli oni zrobili twarde embargo. I te liczby, o których Ci mówiłem, czyli 9 milionów ton nadwyżki, które mamy w Polsce, to jest coś, co jesteśmy w stanie tylko i wyłącznie rozładować, wykorzystując do tego drugą nogę, jaką jest czasowy chociażby zakaz importu poza Unię Europejską. W naszym przypadku to chodzi przede wszystkim o Ukrainę. Co więcej, my do żniw nie jesteśmy w stanie też sami bez pomocy Komisji Europejskiej czy Unii Europejskiej tego wyeksportować, ponieważ nasze porty nie są z gumy. Mamy ograniczoną możliwość tonażową, jeżeli chodzi o przeładunek. Bo pytałeś w zasadzie, dlaczego Unia Europejska ściąga z różnych innych krajów produkty żywnościowe.
To nawet nie o to chodzi, że ściąga, tylko chodzi o to, że Unia od europejskich rolników wymaga sprostania wysoko postawionym normom, wyśrubowanym niezwykle, tymczasem bez żadnego problemu zgadza się na import z krajów, które żadnych norm nie spełniają. To jest dla mnie zastanawiające, dlaczego tak się dzieje.
Znaczy, są dwie odpowiedzi na to pytanie. Jedna, czyli powtórzenie tego, co mówił komisarze z Unii Europejskiej, że no ale my mamy nadwyżki na przykład w handlu z danymi krajami, jeżeli chodzi o między innymi żywność, w związku z tym to nie może być tak, że my zakażemy im eksportować na nasze rynki. Tak? To są słowa komisarzy europejskich. Ja oczywiście mogę się mylić, ale w mojej ocenie wygląda to mniej więcej w ten sposób, że na dzień dzisiejszy w mojej ocenie herezji, jaką jest polityka klimatyzmu, próbuje się uwyrogować rolnictwo europejskie jako takie w myśl tego, aby chronić klimat, no bo my jako Europejczycy odpowiadający za 8% emisji dwutlenku węgla w skali światowej, chcąc przykręcać nam rolnikom dodatkową śrubę w myśl tego, że będziemy ratować planetę, my jesteśmy trybikiem, który bardzo przeszkadza w transformacji energetycznej Europy. I wydaje mi się, że jest cała masa argumentów, nie tylko rolniczych, aby darować sobie ten kierunek, nie mówię o transformacji energetycznej, tylko o całej otoczce klimatycznej, która dotyka tego, no bo pamiętajmy, że my protestujemy dlatego, że Zielony Ład, czyli właśnie jeden z elementów polityki klimatycznej Unii Europejskiej, dotknął, nie to, że dotknie, on już nas dotknął, rolników, tylko problem polega na tym, że chciałbym zaapelować do naszych widzów, do konsumentów, bo my nie jesteśmy mądrzy przed szkodą, my jesteśmy jako rolnicy trochę mądrzy po szkodzie, bo nas już to dotknęło, my wychodzimy w momencie, kiedy właśnie w tym momencie nas to już dotknęło. Wy jako konsumenci bądźcie mądrzejsi od nas, bądźcie mądrzejsi przed szkodą, bo pamiętajcie, to też są kwestie waszych portfeli, bo to jest nic innego niż zakaz samochodów spalinowych, dodatkowe podatki europejskie, podatki właśnie na nasze samochody spalinowe. Niedługo, za parę lat będziemy wszyscy przymusowo termomodernizować nasze budynki mieszkalne. Już dzisiaj, jeżeli oddajesz nowy budynek do użytku, to musisz mieć ten certyfikat energetyczny tego budynku. W związku z tym to wszystko kosztuje, ta papierologia kosztuje. My rolnicy już od dawna wiemy, że dodatkowe przepisy generują dodatkowe zobowiązania biurokratyczne, ale to wszystko kosztuje. W związku z tym, drodzy konsumenci, wy też dostaniecie po kieszeni przez politykę klimatyczną Unii Europejskiej. W związku z tym bądźcie mądrzy przed szkodą i po prostu przyłączcie się do naszych protestów.
No tak, ale to co mówisz, nie jest podnoszone głośno w przestrzeń publicznej przez rolników, co mnie zadziwia cały czas bardzo. Wczoraj był protest, byłem w Warszawie, tutaj w okolicach moich na blokadach i pytam, dlaczego rolnicy mówią tylko o swoich branżowych sprawach, o swoich problemach tak naprawdę, ale przecież ten problem jest szerszy, bo to co wspomniałeś, w Zielonym Ładzie ukryta jest likwidacja aut spalinowych, czyli wszyscy stracili możliwość poruszania się własnymi samochodami. W Zielonym Ładzie są auta przymusowe elektryczne, które są strasznie drogie, na co mało kogo będzie stać. Już dzisiaj mało kogo na to stać. Mamy te termomodernizacje i wiele, wiele innych rzeczy. Mamy rzeczy zadziwiające, bo teraz, w tej chwili kończy się program Unii Europejskiej wsparcia wymiany piecyków z kopciuchów na gazowe, a wiemy od przynajmniej już 2 lat, że Unia Europejska planuje zakazać piecyków gazowych, więc to są rzeczy kompletnie absurdalne, bo ludzie często niezbyt bogaci, wpompowali pieniądze w wymianę piecyków na gazowe i za chwilę będą musieli likwidować. To jest masa rzeczy, które dotyka wszystkich obywateli. Konsumenci może brzmią niezbyt dobrze, bo nie dociera to do odbiorcy. Wszyscy Polacy dostaną łomot w związku z polityką Zielonego Ładu. To są ceny wzrastające w życia, prądu. Przecież w tej chwili w cenie prądu spora część, naprawdę duża, to są właśnie opłaty klimatyczne. Nie dalej jak 2 tygodnie temu odbyło się spotkanie w Warszawie, naukowo-gospodarczo-ekologiczne oczywiście, w trakcie którego padł nowy pomysł, i to nie jest już nawet pomysł, tylko niezrealizowany, co potwierdził pan Wojciechowski, nasz komisarz, że po śladzie węglowym, który opłacamy wszyscy w rachunkach, które widzimy jak rosną, wprowadzony zostanie, nie ma być, tylko zostanie, bo jest w tej chwili opracowany, ślad wodny, czyli każdy produkt będzie musiał być opisany pod kątem zużycia wody, co znowu, bo są podatki oczywiście ukryte, co znowu spowoduje, że wszystko zacznie być drogie, bo od samochodów, skończywszy na marchewce, wszędzie używamy wody. Jeżeli podatki od wody zostaną wprowadzone, to znowu wszystko wzrośnie do góry. Ja bym się spodziewał po rolnikach, bo to jest następny element, trochę przedłużam, ale to jest następny element, który wczoraj zobaczyłem. Rolnicy, z którymi rozmawiałem, mówili, dlaczego miasto nie współpracuje z nami, nie protestują z nami mieszczuchy. Więc to jest właśnie odpowiedź, bo nie komunikują rolnicy, że to dotyczy wszystkich, a nie tylko rolników.
No trudno mieć pretensje do rolników, że mówią o sprawach rolniczych. W związku z tym my też mamy trochę prościej, w tym sensie, że to są rzeczy, które już nas dotknęły i nasze problemy są nie tylko strukturalne, które będzie trzeba rozwiązywać w jakiejś perspektywie czasu, jak na przykład rewizja wspólnej polityki rolnej i właśnie Zielonego Ładu, ale mamy również kwestie doraźne, bo my musimy na teraz pomyśleć, co zrobić z tą nadwyżką zbożową, o której mówiłem. To jest coś, co nas dusi, to jest problem, który jest do rozwiązania na tu i teraz, a nie za miesiąc czy za dwa, bo już na dzisiaj jest za późno. W związku z tym odkładanie w czasie rozwiązania tych problemów, o których mówimy w trakcie naszych protestów, będzie tylko i wyłącznie kumulowało skalę zniszczenia, która nas czeka, jeżeli zostawimy ten problem samym sobie. Ja rozumiem pewną część społeczeństwa, która rozumie kwestie dodatkowych opłat, podatków.
Ale to jest, myślę, ciągle niewielka część społeczeństwa i uświadomienie, tak, że protestujecie także w ich sprawie. Myślę, że dobrze by wpłynęło na całość tych protestów i może byłyby o wiele większe i połączyłoby się miasto z wsią po raz pierwszy od niepamiętnych czasów.
No widzisz, ale to jest trochę taka pretensja, jak ksiądz, który mówi na ambonie, grzmi na ludzi, że nie chodzą do kościoła, ale grzmi na tych ludzi, którzy właśnie do tego kościoła przyszli. No to troszeczkę jest też teraz podobnie w naszej rozmowie, ponieważ ja dosłownie kilka zdań wcześniej zachęciłem właśnie wszystkich ludzi i powiedziałem, dlaczego powinni z nami protestować. Cóż mogę powiedzieć?
No ja właśnie dlatego, że o tym wspomniałeś, podniosłem to, dlaczego z twoich ust opada, a z tych gór rolniczych, które zarządzają całym protestem, takie słowa w tych ustach się nie pojawiają, co było dla mnie dość dziwne i ciągle jest dla mnie dość dziwne. Przejdźmy do dalszych rzeczy. Unia twierdzi w tej chwili, że już poszło wam na rękę i wycofała się z wielu rzeczy, których się domagacie. To prawda?
Nie, to nieprawda. Unia Europejska nie wycofała się z niczego. Unia Europejska co najwyżej postanowiła naszą egzekucję odciągnąć w czasie, ponieważ kwestia ugorowania ziemi to jest kwestia przesunięcia na kolejny rok obowiązywania tego przepisu, czyli od przyszłego sezonu. Jeżeli chodzi o kwestię SUR, czyli ograniczenia środków ochrony roślin, to ja przypominam, że Unia Europejska, Parlament Europejski zagłosował przeciwko, ale nie dlatego, że postanowili wycofać się z tego pomysłu, tylko dlatego, że dla frakcji Zielonych było to na przykład zbyt mało radykalne i oni postanowili zagłosować przeciwko temu projektowi. W związku z tym umówmy się, ale w sferze medialnej też mamy do czynienia z wieloma mitami. Unia Europejska nie wycofuje się na trwałe ze swojej polityki na dzień dzisiejszy, a rozmawiamy 28 lutego 2024 roku. Na dzień dzisiejszy Unia Europejska na trwale nie wycofała się z żadnych polityk względem Europejskiego Zielonego Ładu. W związku z tym wydaje mi się, że nasze protesty na obecną chwilę jedynie wywołały swego rodzaju debatę publiczną na ten temat w całej Europie. I to też jest bardzo ciekawe i warte podkreślenia, ponieważ w każdym w zasadzie kraju europejskim, gdzie te protesty wybuchały, w zasadzie to są wszystkie kraje Unii Europejskiej, to rządy poszczególnych krajów przychylają się do postulatów rolników. I skoro przychylają się do postulatów rolników, a Komisja Europejska czy Parlament Europejski to są politycy, którzy są wyłaniani na poziomie krajowym, no to z całym szacunkiem, ale to właśnie niech te rządy swoich reprezentantów w Parlamencie Europejskim czy w Komisji Europejskiej, czy sami na Radzie Europejskiej, niechaj podnoszą te kwestie, niechaj podnoszą te tematy, bo na dzień dzisiejszy mam wrażenie, że mamy do czynienia ze psychologią i mówienie o tym, że wszystko jest ciałem obcym, to nie nasza wina, to wina Komisji Europejskiej, to nie nasza wina, to wina Parlamentu Europejskiego. I nie wiem, dam taki przykład, no, ale Polskie Stronnictwo Ludowe, które rządzi w Ministerstwie Rolnictwa i muszę przyznać, że całkiem sprawnie próbują zarządzać tym kryzysem ze strony chociażby takiej wizerunkowej. I można odnieść wrażenie, że naprawdę chcą rozmawiać i odnoszę również wrażenie, że faktycznie chociażby minister Siekierski w niektórych kwestiach dostrzega różne problemy, o których mówimy, to jednak wydaje mi się, że tego typu psychologia jest nie fair, ponieważ na przykład reprezentanci Polskiego Stronnictwa Ludowego w Parlamencie Europejskim głosowali za Zielonym Ładem. W związku z tym to jest kwestia zobligowania swoich reprezentantów do tego, aby mówili jednym głosem. To mamy taki dwugłos. Nasi politycy w Polsce teraz wszyscy oburzają się na Zielony Ład, ale w zasadzie jeżeli zobaczymy na wszystkie opcje parlamentarne, które mają również swoich reprezentantów w Parlamencie Europejskim, to właśnie ci posłowie, europosłowie wywodzący się z partii matek, polskich partii matek, głosowali za Zielonym Ładem. W związku z tym to nie jest tak, że to jest protest antyrządowy z naszej strony. My protestujemy w zasadzie przeciwko całej klasie politycznej, która jest odpowiedzialna za miejsce, w którym niestety dzisiaj się znaleźliśmy.
No bo jest to paradoksalne, że dzisiaj PiS wypuszcza reklamówki mówiąc o tym, że Nowy Ład jest końcem rolnictwa w Europie, w Polsce, że wspiera rolników. Tymczasem ciągle wiszą w internecie ich reklamówki sprzed roku, sprzed dwóch, gdzie pan Wojciechowski reklamował Zielony Ład, gdzie pan Kaczyński mówił Zielony Ład, no jeżeli nie wejdziemy w niego, będziemy w ogóle na aucie cywilizacyjnym. To nie jest tak, że bo widziałem w tych protestach w ludzi stojących z transparentami antytuskowymi. No i kiedy to zobaczyłem, pomyślałem sobie, kurczę, ej, przecież to nie jest tylko przeciw Tuskowi, tylko przeciw całemu establishmentowi politycznemu w Polsce z ostatnich dekad, który pchał cały czas tą agendę zieloną unijną i wszystkie unijne pomysły, absurdalne w większości, także popierał i PiS, i PO, i SLD, i PSL. Ten strajk chyba jest właśnie z jednej strony polityczny, bo jest ze strony organizatorów atakiem na politykę unijną, ale z drugiej strony jest apolityczny, bo wszystkie ugrupowania, które w tej chwili zarządzały przez całe dekady naszym krajem, są winne sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy.
No, to prawda, strajk jest ewidentnie polityczny, ponieważ nasze postulaty są polityczne i tylko na drodze politycznej jesteśmy w stanie załatwić nasze problemy. Aczkolwiek strajk nie jest partyjny. Rozróżniajmy te dwie sfery, polityczną i partyjną. W związku z tym wydaje mi się, że tutaj to, o czym mówiłeś, że dzisiaj w zasadzie wszystkie opcje polityczne mówią, że no gdzieś tam trochę tej racji mamy, że przychylają się do wielu naszych postulatów, to jest po prostu mądrość etapu. Mamy też kalendarz wyborczy, jaki mamy. Za chwilę mamy wybory do Parlamentu Europejskiego, wcześniej mamy też wybory samorządowe. A kwestia Zielonego Ładu jest dosyć paląca, no i mówią o tym protesty w całej Europie, to nie są tylko nasze protesty. W związku z tym to jest swego rodzaju mądrość etapów. Politycy mają tą umiejętność zmieniania swoich poglądów w zależności od okoliczności. I cóż, ja bym wolał słowo przepraszam, daliśmy ciała, wybaczcie, naprawimy. No ale w polityce słowo przepraszam nie może zaistnieć, ponieważ nie może zaistnieć przyznanie się do błędów. W związku z tym, no cóż, to jest kwestia mądrości etapu. Jeżeli chodzi o kwestię zaufania w związku z tym ponownego, no towarzysz Stalin mówił kiedyś najwyższą formą zaufania, kontrola najwyższą formą zaufania. W związku z tym nie należy ufać, trzeba mówić sprawdzam.
No tak, bo weźmy pod uwagę takiego pana Morawieckiego, który nie zawetował w Zielonego Ładu, zgodził się na pakiety klimatyczne. Dzisiaj najgłośniej krzyczy o tym, że to jest skandal. Ja na przykład nie mam przekonania, czy gdyby jutro pan Kaczyński razem z panem Morawieckim wrócili do władzy, znowu nie przepychaliby tych samych rozwiązań unijnych, bo z niezrozumiałych względów, jak obserwuję Europę, poprawię jeśli się mylę, polski rząd jest jedynym, jaki widzę, który nie wspiera swoich protestujących obywateli przeciw polityce, która zniszczy państwo. Hiszpanie, popierane, już wspomniałeś, Hiszpanie i inne kraje popierają protesty rolnicze. Nie przekłada się to jak na razie na działania w Unii Europejskiej, ale polski rząd no, sceptycznie raczej podchodzi do postulatów, które są wygłaszane i tak powiedziałem, niezależnie od tego, który będzie rządził w odłam polityczny w Polsce, te zmiany stawiam takie będą wprowadzane po prostu, nic nie stawiam, tylko po prostu będą wprowadzane.
Wydaje mi się, że minister Siekierski był w poniedziałek w Brukseli. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o kwestie polityczne, to Donald Tusk jednak scedował kwestie problemów rolniczych na Ministerstwo Rolnictwa i to ono głównie tutaj próbuje w jakiś sposób zarządzać tym kryzysem. Jeżeli chodzi o wsparcie jakiegoś polskiego rządu na płaszczyźnie europejskiej, to faktycznie jest ono znikome, ale może nawet bardziej palącym problemem na tu i teraz, na już, na natychmiast, jest kwestia zagospodarowania naszych nadwyżek, naszych płodów rolnych i jest kwestia zrewidowania importu bezcłowego z Ukrainy, bo ja chciałbym chociażby powiedzieć o liczbach, bo one mogą oddać skalę problemu. My w roku 2021 importowaliśmy jako Polska z Ukrainy około 3000 ton pszenicy. 3000 ton pszenicy. To jest mniej więcej jeden taki skład pociągu, który widzieliśmy z różnych filmików z nadgranicy. 3000 ton pszenicy. Rok później, w 2022 roku, to było ponad 500 tysięcy ton. Jeżeli chodzi o kukurydzę, importowaliśmy 6 tysięcy około ton kukurydzy z Ukrainy w roku 2021. W roku 2022 do Polski przyjechało 1 850 000 ton kukurydzy. W związku z tym skala jest przeogromna. Te nadwyżki właśnie wzięły się między innymi stąd. To, że do Polski na dzień dzisiejszy nie wpływa niewielka część towarów z Ukrainy, chociażby właśnie ta kukurydza wspomniana, rzepak, pszenica i słonecznik, to nie znaczy, że nie wpływa stamtąd nic więcej. Wpływają inne produkty rolne i w związku z tym, jeżeli mówimy dzisiaj o jakości naszej żywności, to powinniśmy badać to na granicy, bo przypominam, że w 2022 roku te kontrole były ograniczone do minimum. Ja mam wrażenie, to jest moja opinia, że one były w pewien sposób celowo ograniczone po to, żeby ten eksport był z Ukrainy był szybszy i przebiegał bez problemów. W związku z tym, jak się okazuje, z perspektywy czasu było to na szkodę dla polskich rolników. A jeżeli chodzi o kwestie innych produktów, które wpływają do nas, chociażby z Ukrainy, ale to nie tylko mówię z Ukrainy, to jeżeli my jako rolnicy mamy u siebie kontrolę weterynarii, czy mamy kontrolę sanepidu, to dlaczego nie można zrobić tych kontroli w halach, w magazynach, w chłodniach zapakowanych pod sufit produktami z importu, które teraz są właśnie w tych miejscach i dlaczego nie można na miejscu kontrolować właśnie tychże produktów pod względem jakościowym i zgodności z przepisami unijnymi czy też polskimi. Bo przypominam, nie wiem, w pandemii wystarczyło policjantów i kontrolerów sanepidu, żeby jeździć po restauracjach. W związku z tym uwierzcie mi Państwo, że tych restauracji jest o wiele więcej niż tych hal i chłodni, o których mówię. W związku z tym wystarczyłoby sił, aby je skontrolować, a wystarczy tak naprawdę determinacja, aby i chęć polityczna, aby to robić.
No to jest dość dziwna sytuacja, że przez ostatnie kilka lat Straż Graniczna nie wychwyciła żadnych lewych transportów żywności, a teraz wystarczyło, żeby rolnicy zaczęli kontrolować te transporty. Okazało się, że większość z nich jest nieprawidłowa, skażona, zgniła albo zawiera inne rzeczy niż powinna zawierać. To jest ten słynny chyba transport pomocy humanitarnej, który prowadziła jedna z sióstr zakonnych, który okazał się transportem części zamiennych do samochodów. Także dlaczego Straż Graniczna tego nie wychwytywała przez 2 lata, a rolnicy nagle wychwytują tego całą masę, jest dla mnie mocno zastanawiające. Pytanie takie podstawowe, którego chciałem zacząć w sumie nasze spotkanie, ale poszliśmy w innym kierunku. Kto organizuje te protesty? Bo kiedy rozmawialiśmy o tym jeszcze przed protestami, a to było na grubo przed protestami, mówiłeś o tym, że jest to akcja niczym ACTA, kiedy rolnicy niezależnie od wszystkich związków zawodowych, którym nie ufają, tak wtedy to padało, niezależnie od wszystkich organizacji rolniczych, którym nie ufają, organizują się i będzie protest stworzony przez rolników stricte, poza wszelkimi właśnie politycznymi powiązaniami związkowymi itd. Tymczasem, jak się tylko zaczął strajk i oglądałem media prawicowe typu TV Republika, bo mainstream raczej o tym nie informował, słyszałem, że jest to protest Solidarności Rolniczej. Kto w końcu organizuje ten protest? Bo wczoraj, będąc na proteście, też usłyszałem, że istnieje ogromny konflikt między organizatorami tymi oddolnymi, a ludźmi ze związków, którzy chcą przejąć ten protest. Czy faktycznie związki przejmują ten protest, czy związki próbują się dogadać ponad głowami protestujących? Jak to wygląda? I kto jest właściwie organizatorem całości?
Pierwszy protest, może inaczej, protesty, kilkaset protestów rolników odbyły się pod koniec stycznia tego roku. Były to protesty kompletnie oddolne. Miały na celu de facto osiągnąć 2 rezultaty. Pierwszym z nich była to kwestia protestu ostrzegawczego, ponieważ byliśmy przed właśnie zatwierdzeniem przez Komisję Europejską umowy o bezcłowym imporcie z Ukrainy, więc chcieliśmy jako rolnicy pokazać strajkiem ostrzegawczym, jeszcze wtedy bez blokady dróg, że widzimy, patrzymy i nie działajcie na naszą niekorzyść. To po pierwsze, a po drugie chcieliśmy się policzyć. Dlaczego chcieliśmy się policzyć? Ano dlatego, że to są protesty oddolne. One, tak jak słusznie zauważyłeś i sam to powtarzam, że one są bardzo podobne do tych protestów ACTA z 2012 roku. A wiem, o czym mówię, bo ponieważ jako student ja wówczas też byłem jednym z organizatorów takiego protestu w Białymstoku. To było wówczas dla służb, dla państwa polskiego jakimś nowym, czymś niezrozumiałym. Jak tak duże protesty w skali całego kraju w większych miastach mogły się odbyć bez jakiejś odgórnego planowania, bez jakiejś opieki, organizacji, partii. To było wówczas dla państwa polskiego jako takiego, dla instytucji państwa polskiego nie do pomyślenia. I jak widać, niektórzy nie wyszli jeszcze z tych schematów, że za jakiś jeden protest czy za jakiś ruch nie odpowiada jakaś partia, jakiś związek, jak w tym przypadku, czy jakaś inna organizacja. To jest po prostu oddolny ruch społeczny rolników. Pierwsze protesty były organizowane przez indywidualnych rolników i te protesty co tydzień później się odbywały i one wszystkie były organizowane przez indywidualnych rolników, bo każda blokada, jak zobaczysz na BIP-ie zgłoszenie w BIP-ie danej miejscowości, gdzie był zgłaszany ten protest, no to zobaczysz tam imię i nazwisko osoby organizatora zgromadzenia publicznego. I są to protesty oddolne. My się komunikujemy przez internet, przez różne fora czy komunikatory. Koordynacja wygląda właśnie w ten sposób. Oczywiście są związki, które, uwaga, w międzyczasie się do tych protestów dołączyły. Chociażby poniedziałkowy protest w Warszawie formalnie był organizowany przez OPZZ, jednak nie zmienia to faktu, że te wszystkie protesty w kraju, za nie wszystkie odpowiadają indywidualnie rolnicy i ich towarzystwo. W związku z tym mówienie o tym, że za protesty w Polsce odpowiada jakaś konkretna grupa, w tym przypadku, nie wiem, związki czy jakaś partia, jest po prostu niezrozumieniem sytuacji, ponieważ autentycznie są to oddolne protesty. Oczywiście gdzieś z zasobów związków rolnicy korzystali, jeżeli chodzi o kwestie, nie wiem, logistyki, czy zrobienie jakichś centrów informacji, ponieważ no, za to się tym związkom płaci, tak, żeby odpowiadały na nasze potrzeby, gdy takowe zajdą. W związku z tym nie jest prawdą, że na tyle, na ile wiem oczywiście, ale bo być może żyję w błędzie, jestem nieświadomy i niespełna rozumu, ale na tyle, na ile się orientuję, a wydaje mi się, że wcale nie najgorzej, to nie związki zaczynały te protesty i to nie związki będą kończyć te protesty.
Rozumiem. Rozmawiając z rolnikami, często pojawiała się kwestia właśnie związków zawodowych, które odbierali z dużą niechęcią uczestnictwo tych związków zawodowych. I podnoszona była taka kwestia, że kiedy związki stoczniowców zajęły się stoczniami, to stoczniowców już nie mamy. Kiedy związki górnicze zajęły się górnikami, górników też już nie mamy. I teraz rolnicy się boją, że jak związki zawodowe, znane z tego, że ich szefowie lubią dogadać się z władzą, zajmą się te związki rolnicze rolnikami, to też w finale rolników mieć nie będziemy. Nie bałeś się tego?
No, kontrola najwyższym stopniem zaufania, jak już mówiłem wcześniej. W związku z tym nikt nie chce wyganiać związków z protestów. Nie wyobrażam sobie tego. Co więcej, inne związki dołączają się. Związki górników. Dzisiaj w ogóle słyszeliśmy o Solidarności jako ogólnej centrali związkowej, że też się przyłącza. Ja oczywiście przyjmuję te informacje z zadowoleniem, ponieważ im więcej grup społecznych, zawodowych, czy w ogóle obywateli będzie chciało wspierać nasze protesty, ale przy okazji naszych protestów mówić o tych rzeczach, o których już mówiliśmy wcześniej w tym programie, no to to jest bardzo krzepiące. Jednak kwestia, o której ty mówisz, że związki potrafią się dogadać czasami za plecami, no jest to coś, co może w pewien sposób nie tyle paraliżować, co motywować do większej kontroli. Ja na obecną chwilę jestem spokojny, bo tak jak mówiłem, to nie związki rozpoczynały te protesty. Związki de facto dołączyły się do tych protestów. Na te spotkania, czy w kancelarii premiera wczoraj, oczywiście fatalne spotkanie, czy z marszałkiem Hołownią, na tym spotkaniu w większości byli rolnicy. Związkowcy stanowili mniejszość na tych spotkaniach. W związku z tym ja jestem spokojny o mądrość moich kolegów po fachu. My doskonale wiemy, na jakim świecie żyjemy. My doskonale wiemy, że nie tylko związki, ale różne organizacje bardzo często oprócz pomocy przy samych protestach będą próbowały jakieś swoje dodatkowe czy interesy, czy postulaty zaspokajać, ale my mamy właśnie tak okrojone te nasze postulaty, w zasadzie głównie trzy, żeby ich pilnować, żeby one się nie rozmyły na kolejnych 50 postulatów, żeby na razie dopilnować tego, o czym mówimy. I jestem przekonany, że póki co nie dajemy nie tylko rozmyć tych protestów, ale również jesteśmy na tyle asertywni i silni jako rolnicy, indywidualni, że nie damy, aby ogon kręcił wstęp w tej sytuacji. W związku z tym jestem spokojny o mądrość moich kolegów po fachu, o rolników indywidualnych.
Rozumiem. Skąd w takim razie w trakcie tego protestu bardzo głośne głosy, zresztą część ludzi mówiących właśnie o tym, że związki dogadały się ponad głowami wszystkich, byli wyrzucani z mównicy. Był jakiś powód dla takiej informacji, czy to po prostu było wzięte kompletnie z powietrza?
Tak, chronologia wydarzeń była taka, że wydaje mi się, że dzień przed protestami szef OPZZ-u, pan rolniczego OPZZ-u, pan Izdecki, w jednej z rozgłośni radiowych w trakcie wywiadu powiedział, że oni mają gotowy dokument takiego porozumienia, który będzie chciał przedstawić właśnie w dniu protestów w Sejmie. I to było zaskoczenie dla środowisk rolników, którzy organizują właśnie te protesty, ponieważ nie było to z nikim konsultowane. Nikt tego nie widział, nikt tego nie czytał, nikt pod tym się nie podpisywał i w związku z tym pan Izdecki sam wywołał ten problem. Reakcja tej pani z filmów, o której mówisz, ona jest uwarunkowana właśnie chociażby tym, o czym wrzało środowisko rolników przed, ale na szczęście nie daliśmy się w tym względzie podzielić i ta mądrość kolegów, o której ci właśnie mówiłem, jednak wzięła górę. gdyż z tego, co wiem, te postulaty, ten dokument, o którym mówił pan Izdecki, nawet nie został wyciągnięty z teczki. W związku z tym dziwi mnie to, że, i co jeszcze ważne, formalnym organizatorem protestów w Warszawie właśnie był OPZZ. No i to oczywiste, że w sytuacji, kiedy ten protest okazał się sukcesem i cała masa, reszta protest, poprzednie protesty też okazały się frekwencyjnym sukcesem, no to każdy gdzieś tam będzie chciał wypinać pierś do orderów bądź próbować zagospodarować ten ruch społeczny. I to jest naturalne, zawsze tak było przy protestach przeciwko akta, tak było przy, nie wiem, przy piątce dla zwierząt, tak było i teraz tak będzie. Tylko że właśnie my dzisiaj jesteśmy od te wszystkie doświadczenia mądrzejsi.
Czyli można powiedzieć, że głośne mówienie o planach OPZZ-u spowodowało, że plany OPZZ-u poszły w niebyt, nie mogły zostać skonsumowane. Jedno z ostatnich pytań, jeśli nie ostatnie. Rzecz, którą pierwszą usłyszałem u Ciebie, jak byłem na Podlasiu, która się pojawiła w trakcie moich rozmów z rolnikami na protestach kilka dni temu. Dotacje, bo przypomnę, że Donald Tusk powiedział, że przeznaczy na rolnictwo 1,5 miliarda, blisko 1,5 miliarda złotych, które mają zapchać dziurę w systemie. Rolnicy mówią, że zapchają im usta. Tymczasem rolnicy, jak jeden mąż, z którym rozmawiałem, być może akurat taki trafiłem, ale było ich całkiem sporo, mówią, że my nie chcemy żadnych dotacji, że gdyby zlikwidować dotacje na rolnictwo, które zresztą bardzo bolą mieszczuchów, że idą miliardy na, że idą miliardy na rolników, że gdyby zlikwidować dotacje na rolnictwo, rolnicy świetnie poradzą. Jak jest z tymi dotacjami i czy faktycznie próba zalania tematu pieniędzy przez pana Tuska była tylko i wyłącznie próbą zlikwidowania protestów, a nie rozwiązania problemu?
Dotacje de facto są rekompensatą za te wszystkie normy jakości, które musimy spełniać, za te wszystkie ograniczenia, które musimy spełniać. One są swego rodzaju formą rekompensaty. To nie jest socjal, to nie jest tak, że rolnik leży, jemu rośnie, ma ziemię i jest rentierem i z tego tytułu ma jakieś dopłaty. Co więcej, dopłaty po wejściu do Unii Europejskiej w 2004 roku stanowiły bardzo duży procent przychodu tych gospodarstw, bo to często była prawie 1/3 przychodu. To jest bardzo dużo. Na dzień dzisiejszy to jest, tak jak w moim przypadku, około 8% mojego przychodu. A w tym wszystkim są te różne obostrzenia, jak ten ugór wejdzie, no to 4%, dodatkowo z mojego areału mamy uciąć, no to 4% przychodu mniej uśredniając. Środki ochrony roślin, które są wycofywane, to, że to nie jest tak, że ja mogę sobie wybrać, co się je na polu. Ja muszę w tabelkach się zmieścić, normy różne spełnić, nie zachwiać struktur zasiewów. Nie może być takiej rośliny więcej niż takiej, takiej nie może być mniej jak 1/3 takiej rośliny. No, te wszystkie obostrzenia, te wszystkie biurokratyczne obowiązki, które na nas ciążą, de facto dopłaty są swego rodzaju były rekompensatą tego. Tak jak żeśmy się swego czasu spotkali, zacząłem się liczyć i tłumaczyć, że de facto bilansując kwestie dopłat i kwestie kosztów tych wszystkich moich obostrzeń, de facto ja dopłacam do tych dopłat. Ja wolałbym w tym momencie zrezygnować z Zielonego Ładu, przejść na prawodawstwo europejskie. Wiem, że to troszeczkę mrzonka, bo my wychodząc do Unii Europejskiej zgodziliśmy się na wspólną politykę rolną Unii Europejskiej. Ale wolałbym wrócić do kwestii zasad, które ustalamy na długie terminy, nie zmieniamy ich rok do roku, do kwestii zdroworozsądkowych, do zniesienia wielu niepotrzebnych obostrzeń. Ja naprawdę nie potrzebowałbym tych dopłat, ponieważ ja żyję nie z dopłat, tylko z tego, co wyprodukuję. I właśnie na tym polega problem, że my jako rolnicy widzimy, że zmierzamy do wygumkowywania rolnictwa takiego, jakie znamy. Mamy XXI wiek, korzystamy z najnowocześniejszych technologii. Myśmy się rozwijali równolegle do wszystkich innych branż. Korzystamy z pełnej automatyzacji i jesteśmy profesjonalni w tym, co robimy. Wyspecjalizowaliśmy się w działach, którymi się zajmujemy. I nie damy się na powrót ubrać w łapcie, nie damy się na powrót wpędzić do skansenu, ponieważ to rolnictwo, które niektórzy mieszkańcy miast znają sprzed kilkudziesięciu lat, ono przeszło do historii. My się rozwijaliśmy na równi z innymi działami gospodarczymi. W związku z tym nie rozumiem tego zdziwienia, że dzisiaj my mówimy o tym, że my chcemy pracować, my chcemy produkować, tylko właśnie nam w tym pomóżcie. I my te pieniądze, które, poczekaj, jeszcze dokończę, my te pieniądze, które pan Donald Tusk chciałby przeznaczyć na rolnictwo, no to niech przeznaczy na porty, niech przeznaczy na kolej, żeby zwiększyć możliwości eksportowe.
Niech daje pieniądze na lobbing naszych produktów żywnościowych. Niech nawet daje pieniądze na lobbing i łapówki w Unii Europejskiej, żeby zaorać Zielony Ład. My generalnie rzecz biorąc nie potrzebujemy paciorków. My nie damy się sprzedać za jakieś dodatkowe socjale. Po to tylko i wyłącznie, żeby odłożyć naszą egzekucję w czasie.
No rozumiem, tylko być może są to wasze teraz już płodne marzenia, bo jeżeli Unia wydaje faktycznie tak ogromne pieniądze na podtrzymanie produkcji na wysokich standardach unijnych, a z drugiej strony ma Mercosur, czyli Amerykę Południową, która za bezcen w porównaniu z cenami europejskimi ściągnie mięso, ściągnie paszę, ściągnie pszenicę, a teraz otworzył się jeszcze rynek ukraiński, to być może jest to koniec faktycznie rolnictwa europejskiego, bo taniej będzie Unii Europejskiej kupować to wszystko na zewnątrz, miast dopłacać do wysokich restrykcji, które sama stworzyła.
Dokładnie i dlatego tak ważne są obecne protesty, aby zatrzymać te zmiany. I dam ci przykład z Francji, gdzie rolnicy wylobbowali na dosyć liberalnym rządzie, co by nie mówić, to, aby zakończyć negocjacje z Mercosur. Rząd francuski przyjął ten postulat i zapowiedział, że w związku z tym optuje za zakończeniem negocjacji z krajami Ameryki Południowej zrzeszonymi w Mercosur. W związku z tym kropla drąży skałę, to są naprawdę duże protesty. Tak dużych protestów w całej Europie rolniczych nie pamiętam. One są w zasadzie w całym kraju. W związku z tym, jak sam zauważyłeś, my jesteśmy w miejscu, w którym nie mamy kroku wstecz. My nie możemy się cofnąć o krok wstecz, ponieważ nas nie będzie. To jest tak naprawdę walka nie tylko o nasz byt i przetrwanie rolnictwa europejskiego, to jest również walka o konsumenta europejskiego, o ludzi, którzy kupują produkty żywnościowe, o ludzi, którzy żyją tak jak my na tych samych warunkach. To nie tylko my dostajemy zielonym ładem po plecach, ale również dostanie się to, co dzisiaj dostajemy my w pakiecie Zielonego Ładu, za chwilę dostaniecie wy. To wy będziecie wydawać pieniądze na termomodernizację domów, na dodatkowe opłaty klimatyczne i to jest coraz bardziej poważny i taki problem, który zaczynamy dostrzegać na etapie naszego życia. A zaczynało się dość niepozornie, bo przypominam, od papierowych słomek.
Jacek Słoma, rolnik z Podlasia, skrynek 500 metrów od granicy białoruskiej dla Państwa przedstawił najnowszy stan strajków rolniczych w Polsce. Myślę, że to nie jest ich koniec, zrobię temu, co zapowiadały związki zawodowe i będą one trwały aż do skutku. To dobrze zrobi nam wszystkim po prostu, nie tylko rolnikom, ale wszystkim obywatelom tego kraju, którzy płacą coraz większe podatki, coraz większe opłaty, coraz większe rachunki, tylko i wyłącznie dlatego, że 7% ludzkości w postaci Europy ma uratować całą planetę, jeśli zaorze własny przemysł i rolnictwo. To jest kompletnym absurdem. Dziękuję Jacku bardzo.
Dzięki serdeczne. Pozdrawiam.